Strefa dobrej muzyki.
Paweł Antosiewicz, Andrzej Bajgus, dobry wieczór muzycznie. Dziś pod powierzchnią zejdziemy do polskiego undergroundu przełomu lat 80. i 90. Dlaczego? Albo ukazała się właśnie książka, która dokumentuje tamtą epokę. Nazywa się Dzika Rzecz, Polska muzyka i transformacja Rafała Księżyka. Rafał Księżyk to ten autor, który przeprowadza liczne, znakomite rozmowy biograficzne z Tymonem Tymańskim, ze Świetlickim i tak dalej. Sporo już tego jest. Teraz spróbował zrobić takie kompendium właśnie okresu transformacji. Tu cytat może. Epoka transformacji skonfrontowała z chaosem całe społeczeństwo. Wraz z wolnością nadeszły czasy, w których jutro było nieustalone. Na jednych działało to wyzwalająco, innych paraliżowało. Warto spojrzeć na te polskie przemiany z perspektywy muzyki, a dokładnie undergroundu, który ze swej natury z chaosem był za pan brat i potrafił cieszyć się wolnością. W czasach przełomu polski underground z jednej strony z marszu realizował ideę społeczeństwa obywatelskiego, z drugiej bez hamulców eksplorował możliwości, jakie się otworzyły wraz z nową epoką. Celebrował je ekscesem. Ważnym zespołem tamtego okresu był z pewnością zespół Izrael.
You teach me how to live. You teach me.
Zespół Izrael to z pewnością bardzo ważny zespół przełomu lat 80. i 90. Robert Brylewski, też Paweł Kelner Rozwadowski, ale i Maleo, Dariusz Malejonek, który właśnie nam śpiewał w tej kompozycji I and I, też Kinior, Milo Curtis i tak dalej, i tak dalej. Izrael pojawia się dlatego, że ukazała się książka Dzika Rzecz Rafała Księżyka. Połączę się z nim za jakieś 15-20 minut sobie porozmawiamy o tej dzikiej rzeczy, ale odrobina historii związanej z Izraelem, który to w 89 pojechał do Czech. Koncert zaczęli wezwaniem do uwolnienia Havla i zagrali Wolny Naród. Przed kolejną piosenką Równe Prawa Brylewski odczytał z kartki nazwiska więźniów politycznych. Potem było Nie Poddawaj z dedykacją dla Jana Palacha, który 30 lat wcześniej podpalił się na ulicy Pragi w akcie protestu przeciw inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. To za udział w demonstracji w rocznicę śmierci Palacha aresztowany został niespełna 3 miesiące wcześniej Havel. Gdy ze sceny padło nazwisko Palacha, organizatorzy wyłączyli nagłośnienie. Izrael grał nadal, odsłuchy na scenie działały, ale na widowni nic nie było słychać. Zaczęła się próba sił. Zespół nie przerywa koncertu. Publiczność huczy, tupie i krzyczy Izrael, Izrael. I tak przez kilkanaście minut w końcu ktoś z organizatorów wchodzi na scenę, by poinformować, że muszą kończyć. Włącza im prąd na jeden utwór. Izrael gra wtedy Get Up Stand Up Marleya. Śpiewany razem z publicznością przeciąga się w nieskończoność. Muzycy zauważają na widowni żołnierzy, którzy w przypływie entuzjazmu rzucają na ziemię własne czapki i zaczynają je deptać. Tak, to kolejny przykład, jaki gorący to był rok 89. Co się wydarzyło w kolejnych latach, o tym opowiada też ta książka i o tym też z Rafałem Księżykiem sobie porozmawiamy, ale posłuchajmy Wolnego Narodu i też Boba Marleya, Get Up Stand Up.
Młody, 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 młody the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. Is that all that Peter is told? After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on,
get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Most people think great God will come from the sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah.
Get up, stand up.
Jump, jump.
Stand up for your rights.
Sick and tired of your ism, schism, game. Dine and go to heaven in the Jesus' name, Lord. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light.
What you gonna
we gonna stand up for,
yeah,
all right?
Yeah,
so you better get
yeah.
up.
Komunikuję już się z Rafałem Księżykiem, autorem książki Dzika Rzecz Polska, Muzyka i Transformacja 1989-1993. Już Rafał jest gotowy, za chwilę się połączymy, ale jeszcze dwie piosenki. Właśnie, bo tak, bo jest to opowieść o Polsce poprzez muzykę przełomu lat 80. i 90., ale też o tym, jak ona rezonowała czasem na sąsiednie kraje, ale też jak Polska się na Europę otwierała. Po anegdocie o Czechach czas na Niemcy, na RFN. Aby dostać się do NRD potrzebne było zaproszenie, ale do Berlina Zachodniego można było już wtedy wjechać swobodnie na paszport. Przejazd przez NRD odbywał się tranzytowo, ruszyła więc fala handlarzy, domorosłych pionierów przedsiębiorczości, doby transformacji, co znalazło nawet odbicie w jednym z pierwszych przebojów zespołu Big Cyc. Piwo wypić trzema łykami, opylić fajki, kupić salami, gdy policaj to dawać chodu, wrócisz do kraju, będziesz do przodu i tak dalej. Przed nami właśnie ta piosenka, a potem rzecz o tym, jak to komunista zamienia się w kapitalistę, czyli dezerter, Nosowska i ku przyszłości i po dezerterze i Nosowskiej porozmawiamy sobie z Rafałem Księżykiem. Możemy odczytywać historię Polski. Polska otwiera się na Europę po 89 roku, stąd i ta piosenka zespołu Big Cyt po Berlin Zachodni. Ta piosenka, tekst tej piosenki pojawia się również w książce Dzika Rzecz Rafała Księżyka, ale też jest oczywiście i Izrael, Brygada Kryzys, i Deserter, i Hej, i Wilki, i tak dalej, i tak dalej. Te zespoły, ich teksty, ich biografie bardzo dużo mówią o tamtej epoce. I teraz jest z nami Rafał Księżyk, autor tej książki. Witaj, Rafale.
Dobry wieczór, witaj.
Czy to był rzeczywiście dziki okres?
No, jak najbardziej.
Na czym polegało
to? Myślę, że wszyscy, którzy go pamiętają, świadomie się z tym zgodzą. Wiesz, to była taka międzyepoka dziwna, bo ustrój PRL-owski już runął, już się skończył, a tak naprawdę nie zaczął się jeszcze na dobre kolejny. Nie było jeszcze takich umocowań prawnych, dopiero się pojawiały, które by określiły Polskę już na tych nowych kapitalistycznych zasadach. Była na przykład, nie wiem, słynna ustawa Wilczka, która w skrócie dawała otwartą furtkę przedsiębiorczości w myśl zasady, co nie jest zakazane, jest dozwolone, i to na przykład wywołało ten wysyp handlu ulicznego, gdzie między innymi kasety pirackie, rzecz jasna, można było kupić z łóżek polowych. I ta międzyepoka, ja ją nazywam okresem twórczego chaosu, bo szczególnie właśnie artyści, a szczególnie ci undergroundowi, którzy takie sytuacje lubią, tego nieograniczonego wysypu możliwości, czuli się wtedy jak ryby w wodzie i mogli realizować swój sen o wolności, a przy okazji wskazywać, jak tę wolność celebrować i realizować tej części społeczeństwa, która czuła się sparaliżowana tym uwolnieniem możliwości, runięciem różnego rodzaju granic.
Ale przyznajmy, że dziko w Polsce i w muzyce było już wcześniej. Między innymi mówię o Jarocinie, bardzo gorący festiwal, bardzo też polityczny, bardzo punkowski, pełen rozrób i właśnie różnych społeczno-politycznych kwestii. Tymczasem właśnie wybierasz ten okres 89-93. Dlaczego akurat ten?
Zresztą tamta epoka lat 80., kiedy to symbolem młodej, zbuntowanej polskiej muzyki był Jarocin, myślę, że już została nawet nie tyle gruntownie opisana, ile wręcz zmityzowana całkowicie, szczególnie jeśli chodzi o Jarocin. To zupełnie oddzielny temat. Natomiast no, wybieram ten okres, który tak jeszcze nie został opisany w takim geście, którego ja próbuję, czyli dokonać jakiejś syntezy, wskazać to, co wtedy było najbardziej nowoczesne w tamtych realiach i w naszym kraju, i co było transgresyjne. Ja tego słowa w książce używam. Chodzi o przekroczenie, czyli przełamywanie pewnych granic i mentalnych, i społecznych, wpuszczanie jakiegoś świeżego powietrza, nowych możliwości w tym czasie, kiedy, jak już mówiliśmy, jeden system padł, drugi jeszcze się nie ugruntował, możliwości było co niemiara i kto był dzielny, kto miał energię, mógł się w tym doskonale bawić. Stąd też ten muzyczny underground, który ja tutaj opisuję, już nie tyle był tak bardzo krytyczny wobec polityki, tak bardzo walczący, chociaż też oczywiście zdarzały się już słowa krytyki wobec nowych władz, ale przede wszystkim starał się w tej sytuacji organizować sobie życie po swojemu, a przede wszystkim dobrze się bawić i wciągać do tej zabawy innych.
A gdybyśmy krótko porozmawiali o tej transgresji poprzez przykłady, to co? To byłyby przede wszystkim nowe kluby, słynny Fugazi, między innymi kasety z zachodu sprowadzane, fanziny, skłoty, również narkotyki, to ta ciemna strona tamtej epoki, czas pierwszych szablonów na murach i tak dalej, prawda?
Tak, no ale też były takie, bo to wszystko są te zjawiska dokładnie, o których mówisz, ale też można takie jednostkowe przykłady muzyczne wyciągnąć, na przykład taki troszkę dziś zapomniany zespół Los Laveros z Wrocławia, którego piosenkę Ekscentrycy ja wówczas jako młody człowiek za 4 razy usłyszałem w radiu w rozgłośni harcerskiej i ją pamiętałem przez lata. I kiedy taką książkę zacząłem pisać, to stwierdziłem, że muszę tę historię jakby zbadać, bo później zespół został zapomniany. No i to jest w ogóle niesamowita historia z pogranicza filmu przygodowego i horroru, bo z 4 muzyków, którzy z Wrocławia przyjechali do Warszawy, do dziś dożył tylko jeden i z nim właśnie rozmawiałem. Natomiast wiesz, taka sytuacja, kiedy 4 chłopaków z Wrocławia najpierw na wieść o tym, że gra we Wrocławiu zespół Swans, czyli wówczas taka, można powiedzieć, najbardziej elektryzująca gwiazda undergroundu ze Stanów Zjednoczonych. Akurat grali trasę po Europie, dotarli do Polski. No i ci chłopaki na bezczela wchodzą tam do klubu, puszczają swoje demo i chcą grać. Michael Jaira najwyraźniej urzeczony ich brawurą i tym, co usłyszał na kasecie, wpuszcza ich na scenę. Grają support przez Swans. Później parę miesięcy po tym fakcie Swans zresztą zaprasza ich na trasę jako support już na trasie w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście chłopcy nie mają takiej możliwości, żeby zebrać się i tam pojechać. Natomiast podejmują decyzję tak z dnia na dzień, bez żadnego przygotowania, żeby ten podbój świata rozpocząć od Warszawy. Wiadomo, stolica, tam jest najwięcej możliwości do grania i do kontraktów płytowych i jadą w ciemno. I próbują stolicę podbić w ten sposób, że na dzień dobry wszystkich obrażają z branży, no bo oni są najlepsi, są bezczelni, taki powinien być rock and roll. W związku z czym koniec końców osiągnąć wiele nie osiągnęli, ale pozostają dla mnie takim symbolem tego właśnie przekroczenia, które w tych czasach było, takiej brawury, takiej szalonej wyprawy parę lat wcześniej nikt by nie podjął. No pomijając fakt, że w PRL-u takie przemieszczanie się, przeprowadzki, to nie była łatwa sprawa. Ale już jak te ograniczenia się skończyły, to też wcale takie migracje nie były częste. Oni postawili wszystko na jedną kartę i ten taki blask z takiego właśnie kompletnie wariackiego, ale też heroicznego w gruncie rzeczy czynu skoku na głęboką wodę, no myślę, że do dziś gdzieś tam oddziałuje i warto go przypomnieć. I takich historii jest tam sporo, chociażby na przykład zespół Oczy Ciorne, dziewczyny, które zaczynały w kręgu trójmiejskiej sceny alternatywnej i w pewnym momencie stwierdziły, że założą zespół żeński. Grały w składzie, gdzie była perkusja, flet, akustyczny, fortepian i
czyli nie tylko wokalistka kobietą, bo to akurat się zdarzało, ale w całości żeński zespół.
Tak, w całości żeński zespół. I one po prostu w takim składzie potrafiły wyjść na scenę na koncercie punk rockowym. No to zupełnie inny wymiar. Zresztą później się okazało, że o wiele niebezpieczniejszy dla dziewczęcego zespołu był występ na festynie sponsorowanym przez producentów mleka niż na koncercie punkrockowym.
Czyli zdarzały się ekscesy, brawura, właśnie ta transgresja, o której mówisz, ale i spora część muzyków, może nie jabol punków tak zwanych, ale już hardcore punków, tak, starało się tworzyć społeczeństwo obywatelskie, prawda? Na czym to polegało?
No co, ja taki tam przyjmuję, znaczy daję taki przykład, bo wiadomo, że w tamtych czasach wiele się mówiło z tych takich poważnych ośrodków o potrzebie tego, że teraz powinniśmy tworzyć społeczeństwo obywatelskie, a moim zdaniem tworzeniem takiego społeczeństwa obywatelskiego w praktyce muzycy alternatywni w pewnych środowiskach już zajmowali się o wiele wcześniej, w tamtym okresie całkiem nieźle, w takich mikrospołecznościach obywatelskich funkcjonowali. I przykładem, który ja tam opisuję, jest środowisko punkowo-regowe z warszawskiego klubu Hybrydy. Tam spotykali się muzycy zespołów Armia, Izrael, Deuter i spotykali się pod takim hasłem, które lansował Robert Wzlewski, ekumenik. On wprost mówił, że tutaj inspiracji dostarczały mu hasła ekumenizmu formułowane przez Jana Pawła II, aczkolwiek przenosił je w rzeczywistość sceny niezależnej, próbując... Przepraszam...
Och, cholera. Dobijają się, wiem, że masz serię wywiadów w ostatnim czasie.
A dzwoni. Dajemy go?
Możemy, co? Oczywiście.
Dobra, to odbieram.
Dobra.
Halo, cześć Sławku. Cześć. Wiesz co, słuchaj, robię teraz wywiad o książce. Prawdziwi ludzie. Aha.
Izrael na łączach?
Tak.
Rafale, to może jednak...
Słuchaj, ja robię wywiad do Radia Białystok o tej książce. Czy chcesz coś powiedzieć?
Na antenę.
Na antenę? To ja cię mogę przełączyć na głośno mówiący. To jest w ogóle kosmiczna sytuacja. Nie chcesz, rozumiem, dobra. Słuchaj, to strasznie się cieszę i w ogóle, wiesz, pozdrawiam bardzo, bo akurat wywiad trwa.
Izrael to jest też taki ważny zespół, on jest właściwie klamrą spinającą tę książkę. Za chwilę sobie
super, stary, no to
o tym
szacun wielki
z Rafałem Księżykiem
do rozmowy.
Porozmawiamy.
Pamiętaj, 991. Dzięki, na razie. Cześć.
Rafale, wspominasz o klubie Hybrydy.
No sorry, przepraszam, myślałem się, Sławek
włącz,
bo to dzwonił Dżurzu, do którego dzisiaj książka przyszła i powiedział, że super i się wzruszył, a to był, słuchajcie, człowiek, basista, który pojawił się w Izraelu, żeby było ciekawe, jako perkusista, ale wolał grać na basie. I on tak naprawdę był głównym reżyserem, też architektem brzmienia Izraela z płyty 1991.
Tak, bardzo ważny.
Wniósł tam taką wibrację soulowo-funkową, tam dokładnie o tym, jakie on innowacje proste, ale wyraziste, skuteczne w basowym fundamencie wniósł do zespołu, to jest w książce. Sorry, bo tak...
Tak, to jest też ważna historia związana z Izraelem, bo przecież tak naprawdę Izrael jest klamrą i Robert Brylewski właściwie zaczyna się od Izraela i kończy się opowieścią o Brylewskim. O tym za chwilę, bo wspominałeś o Hybrydach.
My tutaj w Białymstoku... myślałem, że może Sławek się włączy do rozmowy, bo o tym środowisku mówimy, gdzie on też grał. Generalnie ten ekumenik, tak? Tam jest nawet w książce taka reprodukcja graffiti ze ściana studia Złota Skała, gdzie Brylu namalował pięknie to hasło ekumenik. Słuchaj, chodzi o to, że tam obok siebie w dwóch kanciapach spotykali się ludzie. Kiedyś żeśmy to z Robertem jeszcze jak żył i rozmawialiśmy, wyliczali, że byli tam katolicy, buddyści, gnostycy, antyklerykalni anarchiści i tacy obojętni
ideologicznie
racjonaliści, powiedzmy. I to środowisko scalone po prostu muzyką spotykało się na równych prawach, razem grało, razem jeździło, razem też w pewnym momencie chłopaki zamieszkali w takiej wiejskiej komunie na Warmii w Stanclewie. Mieli tam trzy domy, w jednym domu było studio, nagrali tam jedną z najwybitniejszych płyt w dziejach polskiego rocka, czyli Legendę Armii. Jak ktoś pamięta, że to brzmienie jest takie zupełnie bajkowe, niesamowite, no to bez Stanclewa by tego nie było, bo oni mieli próby w lesie na przykład, tak? Albo jak nagrywali w wiejskiej chałupie studio, mieli otwarte drzwi na las i słychać było nocne odgłosy lasu, jakieś dziwne ptaki, jakieś dziwne porykiwania. No to niesamowita historia zupełnie.
Wspominasz o hybrydach, my w Białymstoku też tutaj mieliśmy Squad Decentrum, alternatywne środowisko, które organizowało akcję Jedzenie zamiast bomb, działania z sąsiadami, prawa kobiet i tak dalej, i tak dalej. To też były takie podwaliny, powiedzmy, alternatywne podwaliny pod tutejsze społeczeństwo obywatelskie. Posłuchajmy sobie teraz Dezertera, za chwilę jeszcze wrócimy na krótko do rozmowy, bo jednak ta piosenka też dużo mówi o przemianach, jak to się komunizm zamienił w kapitalizm. Słuchamy, a za chwilę wracamy do rozmowy.
Wiem, co to będzie. Tak. Fajnie.
Z Rafałem Księżykiem, autorem książki Dzika Rzecz, Polska Muzyka i Transformacja 1989-93. Rozmawiamy sobie teraz pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok. Rafał, muzyka ma wpływ na pewne przemiany społeczne. Być może ich nie wyzwala, a może i czasem też, ale właśnie w jaki sposób? W jaki sposób wyzwoliła muzyka w 89-90 te przemiany społeczne, które potem się tak bardzo rozpędziły?
No słuchaj, no na przykład wtedy zaczęły się pojawiać w Polsce pierwsze imprezy taneczne. które, jak pamiętamy, w połowie lat 90. były już u szczytu mody i zmieniały kulturę dookoła. Co prawda nie wszyscy z tego powodu byli zachwyceni, na przykład muzycy nie byli zachwyceni, bo właściciele klubów twierdzili, po co mam płacić 5 muzykom i akustykowi, jak sobie wezmę jednego DJ-a i pociągnie imprezę równie dobrze. Niemniej kulturowo była to taka pieśń wolności.
Pierwsze rejwy, pierwsze techno.
Pierwsze rejwy, tak, które były, to nie był taki taniec damsko-męski, tak, z uwodzeniem w podtekście, ale jakby taniec plemienny, gdzie się ludzie bawili sami, a zarazem w wielkiej gromadzie i do tego wyświetlały się, znaczy były wywieszane czy wyświetlane jakieś kosmiczne mandale i tak dalej. No, ewidentnie utopia, ale wtedy ja jak najbardziej to wchodziłem, pamiętam, i wydawało mi się, że to właśnie jest muzyka tej nowej epoki. Natomiast to się zaczęło dokładnie, zresztą spina się to z utworem, który grałeś, gdyż pierwszy, najsłynniejszy, najbardziej ekspresyjny wokalista Desertera z jego czasów heroicznych, Skandal, to był taki koleś, no, którego nosiło, jak na prawdziwego punkowca przystało, i tak go nosiło, że śpiewanie w Deserterze szybko mu się znudziło. Jak się otworzyły granice, pojechał do Berlina, trafił tam na imprezę rejwową, przy okazji spróbował też LSD i później przyjechał do Polski i z całym takim bloczkiem papierków z LSD i z płytami, i zaczął robić pierwsze polskie rejwy, zresztą niejako w zgodzie z duchem światowym, gdyż przecież, jak na przykład pamiętacie film o Joe Stramerze z The Clash, to w pewnym momencie tam jest scenka, jak Joe Stramer, jak już w The Clash nie grał, to robił w lesie z młodymi DJ-ami nielegalny rave. Więc taka ścieżka od punkowca do ravera była bardzo, bardzo prosta, i wbrew temu, co później widać było nawet w remizach i na stadionach, to techno takie już komercyjne zaczęło się od takiej jak najbardziej wywrotowej, anarchistycznej muzyki rave, która z gruntu była antysystemowa, nielegalna, robiona gdzieś po kryjomu. Tu esencjonalnym przykładem polskiego rave'u była Łódź, którą też tam opisuję, gdzie w opuszczonych halach fabrycznych czy w starych bunkrach punkowi załoganci urządzali pierwsze taneczne imprezy.
Rzeczywiście dużo tutaj, bardzo muzyka rezonowała z przemianami społeczno-kulturowymi i politycznymi. Już tak na koniec chcę cię zapytać, bo co się wydarzyło w 94 roku, że właśnie kończy się ta epoka, którą opisujesz?
Słuchaj, ja to sobie przyjąłem, że wiesz, najciekawiej będzie opisać ten taki właśnie okres pomiędzy, tak? Kiedy jest ten twórczy chaos, gdzie jest dużo możliwości, gdzie jeszcze nie wiadomo, jakie będzie jutro. I końcówka tej epoki to są lata 93 i 94. W 93 roku jest taki moment takiego klinczu, jakiegoś takiego zwarcia, które miało miejsce na festiwalu Jarocin 93. Tam doszło do słynnej zadymy. Punkowcy, którzy należeli do tej takiej Polski trochę zdezorientowanej, która nie wsiadła do tego pociągu transformacji, który miał nas dowieść na zachód, tak, do pięknego świata, i zdemolowali scenę obwieszoną sztrajfami Marlboro, które to z kolei Marlboro wyznaczało tą drugą Polskę, której się wydawało, że już ten Zachód złapała.
Pierwszy wielki sponsor
tego pociągu, tak, ma zagranicznych sponsorów, ma biznes, tam na tym festiwalu już się pojawiały oczywiście obrzucane butelkami, warzywami, czym tam się jeszcze da, zespoły śpiewające po angielsku i zapatrzone w teledyski z MTV. No, okazało się, że ten świat, który miał być taki piękny po 89 roku, wcale taki piękny nie jest dla jednych, a dla innych może i jest, ale koniec końców drapieżne warunki nastąpiły. I ten moment, kiedy ów twórczy chaos, o którym mówię, ten okres pomiędzy systemami się kończy, to tak na gruncie muzycznym symbolicznie można przyjąć rok 94, kiedy wchodzi ustawa o prawie autorskim, ustawa antypiracka, która z jednej strony oznacza początek końca tych wszystkich łóżek polowych z pirackimi kasetami, ale z drugiej strony też daje, stwarza taką sytuację, że do Polski wchodzą jeden za drugim przedstawicielstwa zachodnich koncernów fonograficznych. Wtedy się mówiło Wielka Piątka, bo to była Wielka Piątka. Mhm. I pomału zaczyna się coś takiego, że ci wydawcy zaczynają wywierać presję na media, zaczyna się formatowanie rozgłośni radiowych. Mamy ten zachód, ale taki, że niewiele już zostaje miejsca chociażby na ten ekumenizm, o którym mówiło środowisko z Hybryd, bo wszystko ma być ładne i przebojowe. Wtedy już nie ma halowych koncertów, na których gra zespół Armia, punkowy czat, a zaczynają królować eleganckie wokalistki z melodiami, które ani ziębią, ani grzeją, można je sobie zanucić, ale generalnie nikogo nie urażą. Wszystko jest ładne, eleganckie, tak? To jest ten czas, kiedy wchodzi Edyta Bartosiewicz, Anita Lipnicka, Edyta Górniak, tak? Tak, już jest wszystko eleganckie, sterylne i tak dalej, i tak dalej. A ten czas takiego największego wrzenia tych uwolnionych możliwości właśnie dzikiej rzeczy to lata 89, 93, 4.
Szczegółowo poczytajmy o tym w książce Dzika rzecz, polska muzyka i transformacja 89, 93, ale Rafał, już ostatnie pytanie do ciebie i króciutko proszę, bo chcę jeszcze zagrać piosenkę dla Zysku, bo tutaj jednak właśnie ten Zysk to zamyka, potrzeba Zysku, tak. trochę zamyka tę epokę, którą opisujesz, ale czy w jaki sposób muzyka tego przełomu, transformacji kształtuje być może do dziś muzykę. Czy jest tak, czy, bo tego nie opisujesz w książce, ale twoim zdaniem, czy tamta epoka ma wpływ na dzisiaj?
Na pewno, jeśli nawet spojrzymy na te polskie, na polską scenę, to zdecydowanie jest jakieś takie kontinuum. Tyle, że wiesz, przede wszystkim podstawowa różnica, ja tych porównań za bardzo nie lubię, bo często o to jestem teraz pytany. Wtedy muzyka była mega ważna dla młodych ludzi. Jak się chciałeś wyczuć z kolegą czy z koleżanką, to się pytałeś, jakie lubisz zespoły. Dzisiaj pytasz się, jakie lubisz seriale. Wtedy muzyka była takim głównym spoiwem towarzyskim, czymś, co nakręcało emocje w sytuacjach takich społecznych wśród rówieśników. Zupełnie straciła znaczenie, po prostu czasy się zmieniły. Tutaj też nie chcę, żeby wyszło na to, że jakoś rozpaczam po prostu za tym. Natomiast wiesz, wtedy na przykład te wszystkie ważne, przełomowe płyty dla tamtego okresu, czy to będzie Spalam się Kazika, czy Technoterror Maxa i Kellnera, czy Urojone całe miasta apteki, czy 1991 Izraela, to były płyty, które na przykład, jak na nie spojrzymy, wspólne mają to, że wniosły do polskiej muzyki nowoczesny czarny beat, czy to były echa hip-hopu, czy funku, ale wszystkie te ważne płyty to łączy. No wcześniej nie do końca tak było. Myślę i stąd to, co się działo później, co dzisiaj nakręca cały czas z polską muzykę z hip-hopem na czele, gdzieś tam w tamtej epoce, że razem z wolnością, gdzieś ten czarny, nowoczesny beat, który oczywiście przez te 30 lat ewoluuje cały czas, wszedł. To jest jeden przykład.
To może już na nim poprzestańmy, jasne, a resztę doczytajmy. Właśnie dzika rzecz.
Ja tak,
tak już za 4:20. Rafał Księżyk, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, bardzo ci dziękuję za to.
Pozdrawiam wszystkich.
Spotkanie. Posłuchajmy jeszcze właśnie te piosenki dla Zysku, a jeden egzemplarz książki jest dla naszych słuchaczy. Dzika rzecz, polska muzyka i transformacja 89-93. Rafał Księżyk był naszym gościem pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok. Czekam na telefon. Jeszcze raz dziękuję, Rafał.
Dzięki. Dobry wieczór. Znaczy, dobranoc.
Dobry wieczór. Dezerter i Nosowska. Wszystko dla zysku. Książka Dzika Rzecz. Polska muzyka i transformacja 1989-93. Rafała Księżyka trafi do pani Marii. Muzyki lat tej epoki posłuchamy sobie jeszcze po 21, a po 20 spotkanie z Gabrielem Tomczukiem i też z Markiem Gobikiem. Porozmawiamy sobie o koncercie dla właśnie Gabriela.